mnóstwo pomyłek. Wszystko będzie nie tak. Będziesz mieć zawód inny niż ze szkoły, ale da ci sławę. Żyć będziesz krótko.
Wszystko, co wróżbiarka przepowiedziała Joannie Chmielewskiej, się sprawdziło. Fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czyta Małgorzata Lewińska.
Rodzina zebrana przy noworocznym obiedzie u Kunów gważyła o tym i owym, zwłaszcza o planach na nadchodzący rok 1953, kiedy Staszek zastukał widelcem w szklankę. Ucichli wszyscy, ciekawi, co też ogłosi. A on oznajmił, że nie będzie kontynuował tych idiotycznych studiów na poziomie magisterskim. I tak omal go nie wywalili. Rok repetował, bo rzadko uczęszczał na zajęcia. Ukończył 3-letnie studia inżynierskie, uratowało go to, że świetnie zdawał egzaminy, jednakże dłużej studiować nie zamierza. Zapadła cisza, którą przerwała Irena. Co zatem będziesz robił? Języki zna doskonale, ojciec Ireny ruszył na odsiecz zięciowi. Własny ojciec Staszka przeciwnie, poczerwieniał i wyraźnie zatkało go z oburzenia. Jak to, Stasiu? Zapytała dość lękliwie jego matka. Przecież to tylko 2 lata. Co ty sobie myślisz, utracjuszu? Błaźnie! Krzyknął Stanisław Kun senior, którego nagle odblokowało. Był prodziekanem na Politechnice i odebrał decyzję syna jak policzek wymierzony w uczelnię, a także w wartości wyznawane w rodzinie. Wyższe wykształcenie uważał za jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Tato, spokojnie! Powstrzymywała go Marysia. Obok niej siedział świeżo upieczony mąż Józio i najwyraźniej bawił się doskonale. Tyle czasu na ciebie łożyliśmy, rzekła matka Stasia boleściwie. Jak to łożyliście? Sam zarabiam na siebie od 3 lat. Irena siedziała wbita w krzesło. No dobrze, myślała, jeśli nie chce, niech nie studiuje. Tylko w takim razie po co była ta gadka, że teraz, kiedy on ma tyle zajęć na uczelni, ona musi dorabiać, ale potem będzie inaczej. Mieli razem pracować nad projektami. Czemu nie zdradził jej swoich wątpliwości? W domu wprawdzie nie było warunków do rozmowy, ale są kawiarnie, restauracje, wreszcie bary mleczne. Nie wy będziecie o mnie decydować, oznajmił Staszek. Mam 23 lata, żonę i syna. Właśnie, huknął ojciec. Gdzie odpowiedzialność? Zwykłym dupkiem żołędnym jesteś. Staszek zerwał się zza stołu, chwycił kurtkę i trzasnął drzwiami. Ruszył za nim solidarnie Józio, a potem trochę wolniej Irena. Nadal obrażona biła się z myślami. Pieniędzy nie mają na nic. Gdyby nie ciotka Lucyna, nie byłoby na ubranka dla Jurka. Gdyby nie jej pieniądze za żmudne obliczenia do sieci elektryfikacji na wsi, nie byłoby na świąteczne żarcie, a żarcie to jedyna rzecz, na której Staszek nie lubi oszczędzać. Ona jest żywicielką całej rodziny. Ona kreśli i oblicza po nocach. Czy nikt nie pamięta, że ona też jest dopiero studentką? Zastała męża z Józkiem w mieszkaniu Beckerów. Dym z papierosów unosił się w pokoju, odruchowo otworzyła okno, bo nie chciałaby śmierdziało dziecku, które niebawem wróci z dziadkami. Otuliła się szalem, na zewnątrz było zimno. Musicie palić? Spytała. Siadaj, dziewczyno, zaprosił ją Józio. Nalejemy i tobie. Chcesz zapalić? Irena sięgnęła po papierosa. Pierwsze jej próby z papierosem na uczelni zakończyły się kaszlem, ale wszyscy dookoła palili, nawet na wykładach. A że Józio miał luksusowe kamele, to się skusiła. Z papierosem w dłoni poczuła się doroślejsza i mądrzejsza, chociaż dym drapał ją w gardle. Co ty wyrabiasz, Staś? Zwróciła się do męża. Wzruszył ramionami. Sama mówisz, że zamiast oszczędzać, trzeba zarabiać, rzucił drwiąco. Czy to nie twoja filozofia? No to będę zarabiać, jak pani każe. To dlatego? Przez nasze rozmowy o pieniądzach? Przestań, humor ci się wyraźnie stępił. Nie przez rozmowy o pieniądzach. Raczej przez ich ciągły brak. Nie wytrzymam dłużej na studiach. Mdli mnie od ekonomii i socjalizmu. Marzę o czymś innym. Ale o czym? Wiem, że są wakaty w radiu. Potrzebują ludzi ze znajomością języków obcych, mówił z zapałem. Tworzą obcojęzyczną redakcję, będą nadawać dla zagranicy. Taka socjalistyczna przeciwwaga dla wolnej Europy. Mało kto zna angielski, a francuskiego to już prawie nikt. No i radio mnie pociąga. Staś nie tylko znał języki obce. Dysponował również nieskazitelną dykcją i przyjemnym głosem. Nie należał do zwolenników ustroju i nikt oprócz Irki nie wiedział, że jako 15-letni chłopak brał udział w powstaniu warszawskim. Mówił jej jednak, że trzeba się przystosować do świata, bo inaczej nie da się normalnie żyć. Jutro idę na przesłuchanie, powiedział. Tylko, że z tym są dwa problemy. Pierwszy, trzeba się zapisać do partii. Bez tego do Polskiego Radia wstępu nie ma. Wzruszyła ramionami, znała go. Już postanowił. Zresztą teraz tak dużo ludzi było w partii. A drugi problem? Zapytała. Nie mam palta, mruknął. Przecież nie pójdę w kurtce i cyklistówce. A zimno jak cholera. Nie mamy pieniędzy. Na to Józio ocknął się i oznajmił. Ja pomogę. Palta pożyczyć nie mogę, bo też nie mam, ale dam pelerynę, taki płaszcz wojskowy, ciepły, oficerski. Staszek udał się do siedziby radia przy Alejach Ujazdowskich w wojskowym płaszczu szwagra. Posadę tłumacza i spikera dostał od ręki. Nieco zdziwiony, że aż tak łatwo mu poszło i nikt go nie pytał o poglądy ani o pochodzenie. Praca z dobrą pensją niemal od jutra, potrzebne tylko lekkie przeszkolenie. Po latach dowiedział się, że bohaterem zdarzenia został płaszcz Józia. Zarówno przesłuchujący go kierownik redakcji, jak i prowadzący udział uznali, że jest to subtelny przekaz, iż pan Stanisław ma poparcie wojska i służb pokrewnych. Nie było dyskusji, nadaje się. I tak zakotwiczył się w radiu na ładnych kilka lat. Ku ubolewaniu Irki, której za jakiś czas udało się porzucić ZMP, zapisał się do partii i konsekwentnie coraz częściej bronił czerwonego ustroju na rodzinnych spotkaniach, co stanowiło nowe zarzewie burzliwych kłótni rodzinnych.
Był to fragment książki Katarzyny Drogi Niełatwo mnie zabić. Opowieść o Joannie Chmielewskiej. Czytała Małgorzata Lewińska. Adaptacja radiowa Dorota Sokołowska. Książkę polecają wydawnictwo Znak oraz Polskie Radio Białystok.